Szczęść Boże, dziś druga część cyklu audycji o współczesnym świętym Kościoła prawosławnego, profesorze, chirurgu, arcybiskupie Łukaszu Wojno-Jasienieckim. Dzięki pierwszemu spotkaniu sporo już o nim wiemy. Znamy częściowo jego losy. Studenta, lekarza, małżonka, ojca czworga dzieci. W końcu staliśmy się świadkami rodzinnej tragedii i pełnej napięcia decyzji młodego wdowca o przyjęciu święceń kapłańskich w trudnym rosyjskim roku 1921. Natomiast nie wiemy jeszcze, jaki był on sam, jak wyglądał, jak postrzegali go inni. Zerknijmy do materiałów archiwalnych. Oczywiście stosuję tu pewną metaforę, gdyż radio, z całym szacunkiem do niego, nie jest w stanie przekazać obrazu. Chyba że spoglądam pytająco na siedzącego za konsoletą Grzegorza, czegoś nie wiem. Kręci głową, nie da rady. Pozostaje bardzo plastyczny obraz, jaki przekazuje nam pierwszy badacz dziejów świętego Łukasza, Mark Popowski, przeprowadzający z naszym bohaterem wywiad w roku 1957, a więc na 4 lata przed śmiercią arcybiskupa. Pisze tak. Łukasz był wysoki, masywny. Siwe włosy opadały mu na plecy rzadkimi warkoczykami. Starość zeszpeciła mu twarz, sylwetkę, nawet chód arcybiskupa i tylko czoło, białe, wypukłe, o pięknym kształcie, nie poddało się niszczącemu upływowi czasu. Czoło i duże, surowo spoglądające szare oczy, oto wszystko to, co przybliżało go do znanych mi wspaniałych portretów z lat 20. i 30. Przywitałem, wspomina dalej Popowski, gospodarza domu. Odwrócił głowę na mój głos, lecz jego spojrzenie minęło mnie. Władyka był niewidomy. 15 lat upłynęło od tego wydarzenia, lecz dokładnie pamiętam wrażenie, jakie odniosłem w chwili spotkania. Ten bardzo stary człowiek budził nie litość i współczucie, lecz pełne szacunku zadziwienie. Zaleciwymi szatami starości można było odgadnąć nietuzinkową osobowość. Głos, kłócąc się ze starczym wyglądem, zabrzmiał basowo, wyraziście i wcale nie słabo. I rzeczywiście, zachowane na taśmie magnetofonowej nagrania kazań Władyki potwierdzają te słowa. Niski głos hierarchii brzmi stanowczo, zdecydowanie i silnie. We wspomnieniach jednego z kolegów lekarzy pracujących w Taszkencie pod kierownictwem naszego bohatera znajdujemy następujący opis. Jasieniecki był wysokiego wzrostu, szeroki w klatce, silny. Surowy, o podzielnej uwadze, nie miał zwyczaju krzyczeć. Ale ton, jakim się posługiwał, musiał budzić szacunek, podobnie zresztą jak bezkompromisowość i zdecydowanie. Wspomniany kolega medyk zauważył ciekawą rzecz. Nie wiem, czy Wojno z Ambony często głosił podstawową cnotę chrześcijańską, pokorę. Co dotyczy samego Wojno, to w jego charakterze nie było ani na jotę chrześcijańskiej pokory. Jeśli było trzeba, sama po sobie przejawiała się u niego ludzka duma. Duma świadoma, duma z powodu swojej zadziwiająco precyzyjnej profesji, rozległości i wszechstronności własnej wiedzy, duma z powodu talentu i niewątpliwej odwagi. Te atuty, wygląd, głos, cechy charakteru, pozycja społeczna i osobisty autorytet pozwalały mu nie tylko prowadzić rozmowy na trudne tematy, ale też odnosić zwycięstwa w sprawach, przynajmniej w tamtych czasach, z góry skazanych na niepowodzenie. Oto jedna z takich spraw, nazwijmy ją bitwą o ikonę. Na sali operacyjnej taszkenckiego szpitala już od wielu lat wisiała ikona Matki Bożej, przed którą chirurg miał zwyczaj żegnać się przed planowaną operacją. Zwyczaj był wprowadzony na tyle dawno i praktykowany na tyle często, że lekarze niewierzący przestali zwracać na to uwagę, a wierzący medycy uważali to za sprawę zupełnie zwyczajną. Ale nowe czasy niosły ze sobą nową ideologię, w której nie było miejsca dla, jak mówiono, burżuazyjnych, ciemnych przeżytków. Jedna z państwowych komisji odwiedzająca szpital na początku 1920 roku nakazała ikonę zdjąć, co też uczyniono. Walenty w odpowiedzi na ten krok opuścił lecznicę, zapowiadając, że wznowi pracę dopiero wtedy, gdy ikona wróci na miejsce. Komisja w obliczu tak zdecydowanej reakcji głównego chirurga próbowała znaleźć pewien kompromis, tłumacząc to następująco. Sala operacyjna jest przecież instytucją państwową. Kościół w naszym kraju jest oddzielony od państwa. Jeśli waszemu chirurgowi chce się modlić, niechże się modli. Nikt mu w tym nie przeszkadza, ale ikonę niech trzyma u siebie w domu. Mimo to nasz bohater swojej decyzji nie zmienił. Był do swych racji przekonany i nie miał zamiaru iść na kompromis. Nie wiemy, jak mogło się to skończyć dla opornego chirurga. A mimo wszystko ikona zawisła ponownie, dzięki nieco zabawnemu zbiegowi okoliczności. Powróciła tam na rozkaz znanego działacza partyjnego, którego wymagająca bezzwłocznej operacji żona domagała się, by zabieg wykonał tylko dyrektor szpitala. Ten z kolei, jak wiemy, zdecydowanie odmawiał przystąpienia do pracy. Kiedy komunista przekonał się o determinacji Walentego, dał słowo honoru, że jeśli chirurg podejmie się operacji, ikona wróci niezwłocznie na ścianę bloku. Tak też się stało. 3 lata później naczelny chirurg taszkenckiego szpitala, ksiądz Walenty, przypomnijmy 45-letni wówczas wdowiec, przyjął sakrę biskupią. Wszystko odbyło się w najgłębszej tajemnicy. Władze, świadome faktu, iż zgromadzenie diecezjalne zaakceptowało kandydaturę Wojno na jedną z taszkenckich katedr, nie spuszczały go z oka. Wiedziały również, że według prawa kanonicznego do wyświęcenia potrzebnych było kilku biskupów, więc hierarchowie znajdujący się na zesłaniu w Toszkencie byli obserwowani i co jakiś czas izolowani. A mimo wszystko plan się powiódł. 23 maja 1923 roku do miasta przybył bardzo ciekawy człowiek. Zesłaniec, potomek starego książęcego rodu Rurykowiczów, arcybiskup Ufy Andrzej, książę Uchtomski. Zaakceptował wybór lokalnej społeczności i wydał tajne rozporządzenia. Posłuchajmy władyki Łukasza. Przyjechawszy do Taszkentu, arcybiskup Andrzej w tajemnicy postrzegł mnie do stanu zakonnego w mojej sypialni, nadając imię Łukasz w cześć ewangelisty i ikonografa Łukasza. Władyka Andrzej skierował mnicha Łukasza z listem polecającym do odległego Pędżykentu, niedaleko Samarkandy, gdzie przebywali wówczas dwaj inni zesłani hierarchowie. Postępowanie arcybiskupa Andrzeja wydaje się na pierwszy rzut oka zagadkowe. Po cóż wysyłał ojca Łukasza do odległego Tadżykistanu? Otóż arcybiskup Andrzej i ojciec Łukasz, będąc świadomi zagrożenia ze strony władz, postanowili, że wyświęcenie nie może odbyć się w mieście. Dysponowali tylko jedną cerkwią i jakakolwiek próba wyświęcenia ojca Łukasza podczas liturgii mogła zostać przerwana przez obecnych na nabożeństwie agentów. A tym samym mogło to doprowadzić do aresztowania ich obu, co pokrzyżowałoby plany. Poza tym do kanonicznej hierotonii potrzebny był co najmniej jeszcze jeden, cieszący się pewną swobodą działań hierarcha. Jedynym wyjściem pozostawało wysłanie mnicha chirurga do miejsca, gdzie znajdowali się wierni patriarsze biskupi. Takim miastem był właśnie tadżycki Pędżykent. Nadeszła środa 29 maja. Nasz kandydat na biskupa musiał działać w tajemnicy. Dla niepoznaki doktor wydał polecenia przygotowania w dniu następnym 4 operacji. Sam zaś z kilkoma zaufanymi towarzyszami wsiadł w pociąg zdążający północną nitką jedwabnego szlaku ku granicy z Persją, do oddalonej o 300 km Samarkandy. Do tego liczącego sobie 2,5 tysiąca lat miasta przybyli następnego dnia rano i od razu rozpoczęli poszukiwania woźnicy, który mógłby odwieźć ich do odległego o niecałe 100 km Pędżykentu. To oznaczało nie tylko cały dzień jazdy powozem, ale przede wszystkim duże ryzyko napadu ze strony miejscowych rabusiów. Po żmudnych poszukiwaniach, jak z ulgą wspomina święty Łukasz, znalazł się jeden śmiałek, który zgodził się nas zawieść. Atmosfera zagrożenia wymuszała pośpiech, który jest wyraźnie dostrzegalny w słowach, w jakich władyka Łukasz opisuje swą hierotonię. Hierarchowie Daniił i Wasilii powitali nas z miłością. Przeczytawszy list biskupa Andrzeja, postanowili wyznaczyć na następny dzień liturgię dla biskupiej hierotonii i bez chwili zwłoki. Pamiętajmy, że goście mają za sobą długą, męczącą podróż. Postanowili rozpocząć nabożeństwo wieczerni i juczni bez bicia w dzwony i przy zamkniętych drzwiach. Następnego ranka wszyscy udaliśmy się do cerkwi. Zamknęliśmy za sobą drzwi i nie dzwoniliśmy w dzwony, lecz od razu rozpoczęliśmy liturgię i na początku nabożeństwa dokonaliśmy hierotonii. A więc stało się. Pierwszy raz w życiu, powracając z cerkwi, władyka Łukasz usłyszał z ust wspomnianych biskupów oraz towarzyszącego im księdza święcickiego słowa, którymi wita się hierarchów. Ton despotin, ke archierea imon. Było to 31 maja 1923 roku.
Радуйся, Верополя, украшение.
Do Taszkentu powrócili szczęśliwie, a po trzech dniach Włodyka celebrował swe pierwsze arcypasterskie nabożeństwo. Na liturgii obecny był również arcybiskup Andrzej, zapewne gotów służyć braterską radą i pomocą. Następny tydzień minął w miarę spokojnie, ale nadeszła noc soboty na niedzielę 10 czerwca, kiedy to około godzin 23 Włodyka Łukasz szykował się do porannej, niedzielnej Eucharystii, czytając modlitwy przed przystąpieniem do świętych tajemnic. Modlitwę przerwał stuk do drzwi. To odziani w czarne skórzane kurtki funkcjonariusze GPU zjawili się, by przeszukać dom i aresztować nowego Włodykę. Zajęcie miejsca w czarnym kruku aresztanckim automobilu dało początek nowej drodze w życiu świętego Łukasza, który opisuje te wydarzenia z prostotą. W ten sposób rozpoczęło się 11 lat moich więzień i zesłań. Włodykę osadzono w pojedynczej celi w piwnicy GPU. Pierwsze przesłuchanie było zupełnie niezdarne, jakie potem określił hierarcha. Pytali mnie o znajomości z zupełnie nieznanymi mi ludźmi, o których oczywiście nic nie wiedziałem. Kolejny raz na przesłuchanie doprowadzono go którejś nocy jeden ze znanych czekistów, najprawdopodobniej znany nam już Peters, starannie wypytując o poglądy i stosunek do władzy radzieckiej, usłyszawszy, że Łukasz zawsze uważał się za demokratę, zapytał biskupa wprost. Więc kim jesteście? Naszym przyjacielem czy wrogiem? Hamletowski dylemat za cenę życia lub śmierci. Bycie wrogiem skazywało aresztanta na klejmo wroga ludu i co za tym idzie zesłanie lub śmierć. Bycie przyjacielem zobowiązywało natomiast do kolaboracji. Jestem i waszym przyjacielem, i waszym wrogiem, odpowiedział Władyka. Jeśli nie byłbym chrześcijaninem, to prawdopodobnie zostałbym komunistą. Ale ponieważ rozpętaliście prześladowania chrześcijaństwa, więc dlatego, rzecz jasna, nie jestem waszym przyjacielem. Zwróćmy uwagę, że mimo sytuacji pozornie bez wyjścia, Władyce udaje się uniknąć otwartych sformułowań. Peters z braku dowodów poprzestał na izolację aresztanta w więzieniu, które w gruncie rzeczy nie było więzieniem, lecz naprędce przysposobionym na potrzeby systemu bezpieczeństwa wewnętrznego obszernym dziedzińcem z przylegającymi doń budynkami. Warunki Włodyka miał nie najgorsze. Po początkowym umieszczeniu aresztanta w pojedynczym pomieszczeniu piwnicznym, jak wspominał, na jakiś czas pozostawili go w spokoju i z piwnicy przenieśli do innego, swobodniejszego pomieszczenia, pozwalając na spacery po wspomnianym dziedzińcu. W dodatku, jak wspomniał nasz bohater, naczelnik tej części więzienia, w której przebywałem, pozwolił mi dokończyć wspomniany rozdział pierwszej części zarysów chirurgii septycznej, będącej już wówczas na ukończeniu. Okazał się tak uprzejmy, że dał mi prawo pisania w swoim gabinecie po zakończeniu godzin urzędowania. Szybko ukończyłem pierwsze wydanie swojej książki. Na karcie tytułowej napisałem: biskup Łukasz, profesor Wojny Jasieniecki, zarysy chirurgii septycznej. W ten sposób ziściło się mistyczne i niepojęte Boże proroctwo o tej książce, które dotarło do mnie kilka lat wcześniej. Gdy ta książka zostanie napisana, będzie na niej widnieć imię biskupa. Więzienie, jak sam Włodyka wspomina, trzymali go niedługo. W końcu uwolnili na jeden dzień, by przygotował się do wyjazdu do Moskwy na kolejne przesłuchanie. Rankiem, po modlitwie na mogile żony, udał się na dworzec i zajął miejsce w wagonie, o dziwo, nie aresztanckim, lecz pasażerskim. Pociąg jednak jeszcze przez 20 minut nie mógł odjechać. Jak się później okazało, kilkudziesięciu wiernych położyło się na tory w ostatnim akcie desperacji. Skład w końcu ruszył, uwożąc biskupa Łukasza do Moskwy, ale droga ta okazała się znacznie dalszą i dłuższą niż mógł przypuszczać. Trwała 5 miesięcy i zakończyła się dopiero we wschodniej Syberii. Choć raczej, jak uważał Władyka, dobiegła końca dopiero po 11 latach, gdzie zakończyło się trzecie, ostatnie zesłanie. My natomiast, znając już losy świętego wyznawcy, możemy powiedzieć, że jej kres nastał 11 czerwca 1961 roku, kwadrans przed 7 rano, kiedy to 84-letni święty Łukasz troszkę niespokojnie pooddychał, potem dwukrotnie westchnął, ledwo zauważalnie raz jeszcze i już było po wszystkim. Przed nami więzienia, przesłuchania, tortury, zesłania, dramaty i radości, nadzieje i gorycz tej niezwykłej postaci. Ale wszystko to już w następnej audycji. Żegnając się z wami, zapraszam na kolejną pogadankę o świętym arcybiskupie krymskim i symferopolskim Łukaszu. Do usłyszenia. Pozostańcie z Bogiem. Ksiądz Mariusz Synak, Kościół Prawosławny, Słupsk.
Widzę w człowiecach w czasie wroczywania, aki w zerzale, przy mądrości sława Tworca wsiaczeskich, Boga k niemu duchom wynu woznosился иси, Богомудрие светом же, Богорозумие Твоего и нас озари, да выпьем купно с Тобою, Аллилуйя.
Аллилуйя.